Gość popołudniówki.
W studiu popołudniówki Radia Zachód witamy zapowiadanego gościa, pan profesor Jarosław Macała z Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witamy.
Witam pana i witam państwa.
No i rozmawiać oczywiście będziemy o wyborach parlamentarnych, o wynikach tych wyborów, bo to jest coś, o czym rozmawia się dzisiaj przez cały dzień, także w popołudniówce, w pierwszej godzinie naszego spotkania również do tego tematu wróciliśmy. No to na początek, panie profesorze, pytanie podstawowe. Czy coś pana w tych wynikach wyborów zaskoczyło?
Jeśli chodzi o zwycięzcę, nie. Wczoraj miałem okazję wieczorem rozmawiać z kolegą, który też się tym zajmuje i powiedziałem, że moim zdaniem nic się nie zmieni. Mhm. I przed ogłoszeniem tych jeszcze sondażowych exit poll wyników, że nic się nie zmieni i PiS utrzyma większość.
Mówi pan, że zwycięzca wyborów akurat pana nie zaskoczył, nie. Ale z drugiej też strony wielu komentatorów podkreśla, że nie jest to aż tak wysoki wynik wyborczy, jakiego można się było spodziewać.
No wystarczyło spojrzeć na miny. Na pewno formacja rządząca liczyła na znacznie więcej głosów i w ślad za tym mandatów. I wystarczyło spojrzeć na miny w sztabie wyborczym i także na przemówienie prezesa. Że to nie jest to, czego oczekiwali. I tu w jakiejś mierze jest to rozczarowujący dla nich wynik. Myślę, że usypiani dobrymi sondażami liczyli, że to będzie ponad 45, 6, 7, 8 były takie sondaże, które dawały taką ilość głosów. Natomiast to jest mniej niż oczekiwanie, no ale ten próg, no sukces wyborczy jest ewidentny, no to jest po raz drugi, będzie miała jedna partia większość w Sejmie, czyli zdolność do sformowania jednopartyjnego rządu. Inną niespodzianką jest, i to być może zaważyło, pewnie tak, bo nie mamy w tej chwili jeszcze danych, ale za jakiś czas pojawią się dane dotyczące przepływu głosów. Wydaje się, że na tym słabszym wyniku PiS-u od oczekiwań zaważyły dwie rzeczy, to znaczy stosunkowo dobry wynik PSL-u i Kukiza, no bo te głosy gdzieś przepłynęły. I dobry wynik Konfederacji. I tam wydaje się, że te głosy, na które liczyło PiS, tam przepłynęły. No i stąd ta ilość mandatów będzie, no, jak sądzę, mniejsza niż sobie wyobrażano.
To uściślimy w takim razie. Według ostatnich danych z Państwowej Komisji Wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 44% głosów, Koalicja Obywatelska ponad 26,5%, SLD 12,5%, PSL 8,6%, a Konfederacja 6,7%, czyli niemal 7%. Mówi pan, że to jedno z zaskoczeń tych wyborów, no ale także w komentarzach podkreśla się, że to może być także jeden z największych kłopotów Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości, że mają kogoś na prawo od siebie.
Dokładnie, bo Kaczyński przez ładnych parę lat oparł swoją taktykę na tym, że z prawej strony nie powinien mieć żadnych realnych konkurentów i oni przecież typu LPR, czy poniekąd też Samoobrona, zostali zmarginalizowani albo wchłonięci. Z całą pewnością pojawia się formacja, inaczej mówiąc, ten Sejm będzie bogatszy, barwniejszy niż ten, który odchodzi, ale to też dużo tutaj zależy od tego, jeżeli już mówimy o Konfederacji, bo to też proszę pamiętać o... Podobnie zresztą problem będzie miała SLD ze spójnością. Dlatego, że Konfederacja no to jest pospolite ruszenie, używając staropolskich określeń. I tam są ludzie od sasa do lasa. Pytanie, czy będą zdolni do współpracy takiej, która jakby stworzy pewną stabilną formację. I to samo będzie dotyczyć Lewicy. To są trzy formacje. Pytanie, czy one będą zdolne do tego, żeby ze sobą dalej współpracować.
O tym, co się może stać dalej w tym przyszłym Sejmie, jeszcze porozmawiamy. Natomiast skupmy się jeszcze na tych wynikach, pańskim zdaniem, zaskakujących. Koalicja Polska, czyli koalicja PSL i Kukiz 15 ponad 8,5% głosów, mimo iż wielu specjalistów, także politologów, uważało, że jest to po prostu egzotyczna koalicja, która najprawdopodobniej nie przekroczy progu wyborczego.
No, PSL ma ten problem. Od dłuższego czasu balansuje na tej granicy 5%. W ostatnich wyborach ledwo się prześliznął ponad tym progiem. Natomiast teraz uzyskał no wyraźnie więcej. To jest osobisty sukces Kosiniaka-Kamysza, nie ma wątpliwości. Moim zdaniem to wzmocni jego pozycję jako przywódcy. No i ten melanż, wydawało się, że godzenie ognia z wodą, okazał się no, do pewnego stopnia skuteczny. I tu też pewnie pojawi się pytanie o trwałość tego aliansu, czy on okaże się trwały, tak jak ta koalicja wyborcza. Ale ta retoryka, którą zaproponował PSL i Kukiz, próba zejścia z tej linii strzału tego najważniejszego konfliktu politycznego, być może to także przyniosło ten owoc w postaci lepszego niż oczekiwano wyniku wyborczego.
No i teraz PSL czy Konfederacja Polska będą mieli 30 najprawdopodobniej parlamentarzystów w Sejmie. PiS zdobędzie 239 mandatów poselskich, Koalicja Obywatelska 131, SLD 46, a Konfederacja 13, o ile oczywiście te wyniki podawane przez Państwową Komisję Wyborczą zostaną potwierdzone. To w takim razie, wychodząc na moment Sejmu i rozglądając się po mapie Polski, która od wczoraj, od 21, właściwie ciemnogranatowa, z dwiema jasnymi plamami, czyli województwo lubuskie i województwo pomorskie, gdzie wygrała Koalicja Obywatelska. Dziś rano się to zmieniło. Wiemy, że w województwie lubuskim wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 34,2% głosów, a więc tylko i wyłącznie w jednym regionie, w jednym województwie Koalicja Obywatelska zwyciężyła. Pańskim zdaniem to zaskoczenie, czy jednak można się tego było spodziewać, że PiS będzie swoimi zwycięzcami podążał coraz bardziej na zachód?
Znaczy, to było widać już w wyborach europejskich, tą tendencję, czyli no, przekroczenie tak zwanej linii Wisły, mówiąc obrazowo, i zyskiwanie coraz większych grup zwolenników, także w tych regionach, które tradycyjnie uchodziły za no, niechętne PiS-owi. No to jakby obrazuje hegemonię tej partii na scenie politycznej, ale to nie jest tylko hegemonia, to jest również słabość opozycji, to jest słabość systemowa, to znaczy ona wynika przede wszystkim z tego, że opozycja ma kłopoty z konkurencyjną ofertą. I to było widać także po kampanii wyborczej, no bo to, co jest spoiwem, to jest anty-PiS. Ale już okazało się w wyborach europejskich, że jest to za mało, żeby zwyciężać. A ta propozycja, która jest propozycją pozytywną, no to sprowadzała się do licytacji, w której oczywiście rządzący zawsze mają handicap.
Czyli pańskim zdaniem to bardziej opozycja przegrała niż PiS wygrał?
Czy to jest wypadkowa tych tendencji. PiS prowadził świetną kampanię, dobrze przemyślaną, zaprogramowaną, z konkretnymi krokami. Opozycja miała z tym problem i to widzieliśmy, no, myślę, że dziennikarze, którzy obserwują to na co dzień, to widzieli. Myślę, że także część naszych słuchaczy też to widziała, tą niemrawość. Zwłaszcza w przypadku Koalicji Obywatelskiej, czy najsilniejszej formacji opozycji, która miała problem jednak z jednoznacznym, wyrazistym przekazem, ale tym przekazem pozytywnym.
To skupmy się jeszcze na moment na naszym województwie. W regionie, jak już mówiłem, wygrało Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Obywatelską, która zdobyła w sumie 136, prawie 137 tysięcy głosów, a więc 31,2% poparcia. Na trzecim miejscu SLDM, ponad 15,5% poparcia. Na czwartym PSL 11,5% i w końcu Konfederacja 7%, ponad 7%, 7,1%. Tutaj się wydaje, że no, największy sukces w regionie, oprócz oczywiście SLD, które wróciło do Sejmu i będzie miało dwóch parlamentarzystów z województwa lubuskiego, Anitę Kucharską-Dziedzic i Bogusława Wontora, także PSL może się cieszyć z wyniku, bo ponad 11,5% to zdecydowanie lepszy wynik niż średnia krajowa.
To raz i no też no, będą mieli zgodnie z tym podziałem mandatów jednego parlamentarzysta. Nie wiem w tej chwili, kto to będzie.
A wczoraj wieczorem liczyli na dwóch. To będzie najprawdopodobniej pani prezes Jolanta Fedak.
No to chociaż ciekawe, bo nigdy nie uzyskała mandatu. To dla niej na pewno też osobisty sukces.
A wczoraj jeszcze w sztabie wyborczym PSL-u zaciskano mocno kciuki za Łukasza Mejzę, licząc, że to właśnie on zdobędzie mandat, który przejął najprawdopodobniej Krystian Kamiński z Konfederacji.
No tak, no to wynika z systemu Donta. Ja tutaj w przypadku naszego województwa, no ten wynik PiS-u jest na pewno bardzo dobry, ale w mandatach jest remis, on już w 2015 roku się pojawił. bawił, natomiast...
4-4.
Ale to inaczej, ale ta... Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie no to, co pan mówił o tych innych komitetach, że w województwie lubuskim pojawia się konkurencja, czyli dwie główne siły zdobywają coraz mniej głosów.
I tracą mandaty.
Tracą mandaty i tu też, jeśli ten proces tej erozji poparcia dla dwóch najsilniejszych formacji będzie dalej postępował, no to kolejne wybory mogą być dużo bardziej ciekawe, już jeśli chodzi o rozkład głosów i mandatów.
A wspomniał pan tutaj także nazwisko, które również pojawia się na ustach wielu Polaków, wielu tych osób, które komentują życie polityczne w naszym kraju, słynny Dont. No i proszę w takim razie wyjaśnić niezorientowanym słuchaczom, jak to się dzieje, bo to też pytanie, które wielokrotnie dziś niektórzy zadawali, że gdyby policzyć to wszystko jeden do jednego, to nagle się okazuje, że tak zwana opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, SLD, PSL i dołożyć jeszcze do tego Konfederację, zdobywa w sumie więcej głosów niż zwycięski PiS, a to jednak PiS będzie miał zdecydowaną większość w nowym parlamencie.
To wynika z ordynacji, w której szereguje się uzyskane, znaczy jest kilka kroków. Pierwsze to oczywiście trzeba zdobyć 5% głosów, żeby uczestniczyć w ogóle w podziale mandatów. Drugi szereguje się największą ilość uzyskanych listy, które uzyskały największą ilość głosów i dzieli się przez liczby naturalne 1, 2, 3, 4. A to jest matematyczny, oczywiście komputerowo się to odbywa, matematyczny wynik i jeszcze szereguje pod kątem największych dzielników i to oczywiście preferuje tych, którzy uzyskali największą ilość głosów, stąd ten podział, o którym pan mówi, ale to było wiadomo już, no ta ordynacja przecież nie pojawiła się w Polsce wczoraj, więc każdy przeciętnie rozgarnięty zdaje sobie sprawę, że w takiej sytuacji największa jest premia dla tych, którzy uzyskają najwięcej głosów, ale pod kilkoma warunkami, bo ona nie jest, i tu ten przykład tego, co mamy w tych wyborach, jest właśnie tego dowodem. Ta premia jest największa w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy jest oczywiście największa ilość głosów, ale to są inne jeszcze czynniki. Jest duża ilość głosów zmarnowanych, czyli takich, które nie przekroczyły progu i to w 2015 roku to była premia dla zwycięzcy, wtedy dla PiSu. I to z tego wynika jeszcze kolejna rzecz. Im więcej komitetów przekracza 5%, tym premia dla zwycięzcy jest mniejsza. I tu widać to wyraźnie, że...
Że PiS nie wygrał tak, jak mógłby wygrać, gdyby się Konfederacja nie dostała.
Gdyby Konfederacja nie przekroczyła, to PiS by prawdopodobnie przynajmniej większość tych głosów, a zatem mandatów przejął. Natomiast kiedy wchodzi, to oczywiście kosztem przede wszystkim najsilniejszych formacji, głównie najsilniejszych.
No i warto też wspomnieć, że metoda Donta nie obowiązuje przy wyborach do Senatu i to dla wielu osób, które martwią się na przykład słabym wynikiem koalicji, jest jakiś promyczek nadziei, bo wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie osiągnie tak dużego wyniku w Senacie, jak miało to w 2015 roku.
No co do tego chyba już nie ma wątpliwości, że on będzie znacznie niższy, bo tam było ponad 60 mandatów, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno będzie mniejszy ten wynik i tu głosy do Senatu są przeliczane klasycznym systemem większościowym, czyli zwycięzca bierze wszystko, systemem anglosaskim. Więc wystarczy, że ktoś zdobędzie jeden głos więcej niż konkurenci i uzyskuje mandat. W tej chwili, no bo to trwa przeliczanie, w tej chwili są prognozy, że teoretycznie opozycja ma szansę na 52 mandaty, ale realnie są tacy, którzy wskazują, że PiS będzie miał niewielką większość, ale to będzie większość bez porównania mniejsza niż w Senacie wybranym w 2015 roku.
Na koniec, panie profesorze, chciałbym zapytać o jeszcze jeden wynik, którego nie sposób pominąć. Rekordowa frekwencja, ponad 61% Polaków poszło wczoraj do urn. Pańskim zdaniem to zaskoczenie, czy jednak można się było tego spodziewać, skoro te dwa największe walczące ze sobą ugrupowania powtarzały, że to są najważniejsze wybory od 30 lat?
To na pewno, no, wyborcy się z jakiegoś powodu mobilizują. Znaczy, to jest zjawisko bez wątpienia co do tendencji dobre. No, nienormalną sytuacją było to, że ponad połowa czasem rodaków nie chodziła na wybory. Tutaj ten próg frekwencji jest stosunkowo wysoki, ale no, nie ma co też ukrywać, że znacznie często niższy niż w państwach za naszą zachodnią granicą. Mamy sporo jeszcze do tego, żeby zmobilizować. Ta mobilizacja była oczywiście też pokłosiem ostrości sporu politycznego i tego, że... Ale też poczucia, wydaje mi się, że jeszcze jeden walor, który tutaj chciałem podkreślić, bo on będzie szczególnie istotny dla aktywności obywatelskiej, mianowicie poczucia sprawstwa, poczucia wpływu. bo spora część moich rodaków, którzy nie chodzą na wybory, mówią, że oni, że to on, ich głos nic nie znaczy. Mhm. Jak nie mają poczucia wpływu, to nie chcą chodzić. Tu się wydaje, że to poczucie sprawstwa, poczucie wpływu będzie miało znaczenie na mobilizację wyborców i oby tak dalej, bo nie ma demokracji bez aktywnych demokratów, czyli bez aktywnych wyborców.
I tym optymistycznym akcentem w takim razie zakończmy tą dzisiejszą rozmowę. Pan profesor Jarosław Macała z Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego był gościem Popołudniówki Radia Zachód. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.